Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Profesor Jarosław Macała, Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam pana i witam państwa.
Przez chwileczkę dosłownie, ale jednak poplotkowaliśmy na temat tego, co się dzieje w nauce, chociaż ja nie wiem, czy można w ogóle takiego słowa używać, że poplotkowaliśmy. Mówił pan o tym, co działo się na kongresach, w których brał pan udział i powiedział pan znamienne słowa, że nie sądzi pan, żeby na gadaniu, w cudzysłowie, się skończyło. Ta reforma będzie.
Moim zdaniem będzie. Na gadaniu to znaczy w takim mniemaniu wielu osób, że już nieraz gadano i nic z tego nie wynikało. Moim zdaniem tym razem nie skończy się na gadaniu, zmiany będą. Inna sprawa jakie, to jest jakby temat na zupełnie osobną dyskusję.
Oczywiście można by bardzo długo rozmawiać, bo ona jest wielotorowa, wielowątkowa.
Wydaje mi się, że znaczy widać pewne kierunki zmian, pewne tendencje. I no, część przynajmniej z tych tendencji jest niekorzystna na razie. Kształt ustawy ma się pojawić na Kongresie Nauki we wrześniu w Krakowie. Ale na razie z tego, co się słyszy i w tych projektach, które zostały udostępnione, każdy z państwa może sobie na stronie internetowej czy Ministerstwa, czy Narodowego Kongresu Nauki na nie rzucić okiem, to część z tych zmian jest przynajmniej co do tendencji niedobra dla naszej uczelni.
A wierzy pan w to, że uda się trochę jak za dotknięciem różdżki, a może za piórem, które składa podpis, którym składa się podpis na ustawie, zmienić rangę w świecie polskich uniwersytetów? No to jest jedno z założeń, tak? Podniesiemy poziom, będziemy brylować na salonach naukowych.
Rozumiem, że i rozmawiamy tam o rzeczach poważnych, żadnym pociągnięciem pióra, obojętnie jakiego i jak wielkiego, nie da się tego zmienić. To musi być proces, w którym ramy prawne tworzą pewien kościec, ale no, jeżeli ktoś wierzy w to, że jednym podpisem, nie wiem, zasadą fuzji można to zmienić, to jest naiwny. Tego rodzaju pozycje buduje się latami. Myślę, że jesteśmy już na takim etapie, że to przekonanie staje się powszechne, że musimy coś w przestrzeni szkolnictwa wyższego i nauki zmienia, nie coś, to muszą być zmiany przemyślane i systemowe.
A to sieciowanie, czy skupianie się w konglomeraty naukowe, jak ma to miejsce chociażby w przypadku Zielonogórskiego Uniwersytetu, jak i ponad 20 innych uczelni, uniwersytetów, politechnik, które przyłączyły się do tak zwanej konferencji zielonogórskiej. Myśli pan, że może być pewną formą obrony, bo ja to chyba odrobinę w takich kategoriach traktuję.
Na pewno i myślę, że no, rozmawiałem z panem rektorem Kuczyńskim. Słyszałem, co mówił na kongresie w Katowicach, rozmawialiśmy, no powiedzmy, w kuluarach i to jest sposób, żeby jakby skumulować potencjał i wzmocnić własną pozycję i uważam, że pomysł dobry. Ja, nie tylko zresztą ja, mówię tutaj o kolegach i koleżankach z Instytutu, jakby mamy możliwości współpracy z tymi, prowadzimy współpracę z częścią z tych uczelni, oczywiście tą częścią uniwersytecką, tu w kwestiach dotyczących Politechnik się nie wypowiadam, bo nie jestem kompetentny, ale prowadzimy współpracę i możemy ją na pewno wzmocnić, czyli mówiąc inaczej, możemy z tego konglomeratu, tego wzmocnienia potencjału skorzystać. To jest bardzo dobry sposób, nie widzę przewidziany przez obecne nawet przepisy, nie widzę żadnego powodu, żeby tego nie robić. Znamienne jest, kto jakby był przeciw, albo jeszcze inaczej, kto się oburzył.
No oczywiście największe uczelnie.
Tak, dokładnie. To też pan rektor mówił, że to wywołało oburzenie, no bo uderz w stół, nożyce się odezwał. I to jest jakby przykład tego, że musimy ze sobą współpracować, współdziałać. To jest w ogóle elementarz nauki, ale w tym momencie to elementarz instytucjonalny także wchodzi w grę. Ja uważam, że to jest dobry krok. Za tym oczywiście muszą pójść fakty, to znaczy na razie mówimy o porozumieniu, ale myślę, że i tu pan rektor Kuczyński jest również, z tego co wiem, zwolennikiem, żeby to się zmaterializowało, nie ograniczyło się tylko do podpisywania.
Ja rozmawiałem też z innymi rektorami, którzy byli obecni w Zielonej Górze i oni są przekonani, że to się
wszyscy jakby ci, którzy weszli do tego konsorcjum, no widzą co się dzieje, słyszą, uczestniczą przecież w obradach tych konferencji Narodowego Kongresu Nauki i uczestniczy bardzo dużo osób funkcyjnych. I to też się trudno dziwić. słyszą, mają oczywiście, no, ja jestem osobą, która jest w bardzo niskim szczeblu na tej drabinie.
Skromnym dyrektorem.
Natomiast osoby, które są wyżej, zapewne mają dostęp do większej ilości informacji, wiedzą więcej, więc jeżeli takie kroki podejmują, to zapewne albo no, z jednej strony wyprzedzają to, co być może, ale z drugiej widzą, że to jest szansa na to, żeby działać więcej niż w tej chwili. Myślę, że ja tylko przyklaskuję temu, żeby to się praktycznie sprawdziło jeszcze tego rodzaju model współpracy i to myślę, że z pożytkiem i dla uczelni, w której pracuję i także dla tych, którzy w tym porozumieniu partycypują.
Instytuty badawcze, które podobnie się skupiły w jeden taki duży konglomerat, pokazują, że można w ten sposób działać.
Znaczy, mówi pan o tym Pan University, tak? Tak. Znaczy, no, na razie to jest idea. Jeszcze to się nie zmaterializowało, a tam na pewno będzie problem, że nie wszyscy mogą wejść. Co się stanie z pozostałymi? Z tego, co słyszałem, zostaną zlikwidowane albo wcielone do innych jednostek. Ja myślę, że to nie będzie takie proste. Znaczy, rozumiem intencje, natomiast też dojdzie do wewnętrznej wojny na pewno. Ale no, to pokazuje jakby kierunek zmian i też, że to łączenie przyniesie pewne profity. No trudno uwierzyć, że robi to się bezinteresownie. Oczywiście. I myślę, że to też jest dobry kierunek. Ja uważam, że wszystkie zmiany, które prowadzą do wzmocnienia potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, to są zmiany pożądane. Oczywiście jest jeden problem kluczowy, o tym się nie mówi na tych kongresach. Pieniądze. Nie da się zrobić tych zmian bez pieniędzy i nie da się prowadzić lepszych, bardziej znanych, bardziej cenionych badań naukowych bez pieniędzy.
Nie będzie się
bez złudzeń. Natomiast dżentelmeni, jak się okazuje, na razie o pieniądzach nie rozmawiają. Polska jest na szarym końcu w Europie, jeżeli chodzi o wydatki na naukę i szkolnictwo wyższe. Jeśli to się nie zmieni, to żadne zmiany organizacyjne. Możemy sobie wyobrazić, że możemy, nie wiem, stworzyć model, który będzie przemyślany, dopracowany i tak dalej, to nie będzie działać.
Jeśli nie będzie zabezpieczenia finansowego.
Na pewno nie będzie działać tak, jak będą sobie to wyobrażać twórcy tego modelu, bez radykalnego, jeszcze raz powtarzam, radykalnego zwiększenia środków na naukę, na badania i na szkolnictwo wyższe. Nie łudźmy się. Minister Gowin kilka razy na tych konferencjach przytaczał statystyki dotyczące miejsca polskiej nauki i jeżeli biorąc pod uwagę nakłady, które
było paradoksalnie powiedzieć, że to są
wysokie. To jesteśmy bardzo efektywni, bo w nakładach jesteśmy chyba na 43, 45 miejscu w świecie. Natomiast pozycja naukowa to oczywiście mierzona statystykami. To, tak. Ja nie mówię tutaj o poszczególnych dyscyplinach, bo to jest różnie. Tę, którą reprezentuję, jest źle i tu nie ma się co też ukrywać. Jesteśmy gdzieś na 22 i 23 miejscu. Proszę zwrócić uwagę na dysproporcje. Czyli mówiąc inaczej, potrafimy w miarę efektywnie wykorzystać bardzo małe środki. I ja wiem, że wiele też jest marnowane, to jest jakby inna
jak
sprawa.
W każdej instytucji.
Tak, że to trzeba by przemyśleć, uszczelnić.
Wszyscy starają się racjonalizować, ale to się też nie jasne, da tak zrobić idealnie.
To jest jakby inna kwestia, ale naprawdę biorąc pod uwagę środki, które to przede wszystkim w państwo, bo w Polsce państwo jest tym, który inwestuje i utrzymuje instytucje badawcze, ale także najlepsze uczelnie, nie ma się co łudzić. Nie ma i na razie nie widać zmiany na model amerykański, gdzie ogromna większość środków pochodzi z biznesu. I w takiej sytuacji są to w miarę efektywnie wydawane. No, ja nie chcę nikogo pocieszać, bo uważam, że ta pozycja jest bardzo niska i to też jesteśmy tutaj, myślę, że zgodni w czasie obrad tych kongresów. Natomiast to znaczy, że potrafimy w miarę efektywnie to wykorzystywać. Sądzę, że bez radykalnego zwiększenia finansowania te zmiany zresztą nie mają chyba większego sensu.
Pański kolega Łukasz Młyńczyk, doktor Łukasz Młyńczyk powiedział tutaj, że ten komfort ma ministerstwo, jeśli wprowadza nawet bardzo radykalne zmiany, które zapisane są na papierze, czyli ustawę po prostu, że środowisko naukowe na ulicę nigdy nie wyjdzie. Środowisko naukowe bez względu na to, co by to nie było, nawet jeśli podyskutuje na ten temat, nawet w bardzo szerokim gronie, to po prostu podyskutuje, a potem z pokorą przyjmie te zmiany.
Jasne, tylko jakby mówimy o dwóch różnych rzeczach. Mówimy o pewnych krokach politycznych. To środowisko na ogół rządzących nie wspiera dzisiaj. Nie mają wiele do stracenia. Mają dużo do zyskania.
Oczywiście.
Natomiast ja patrzę na to też inaczej. Nie tylko z perspektywy także i własnych zawodowych aspiracji, ale patrzę na to jako szansę cywilizacyjną dla nas wszystkich. Jeżeli nie zbudujemy potencjału naukowego i potencjału szkolnictwa wyższego odpowiadającego naszym aspiracjom, ale też naszemu miejscu w Europie, to czeka nas degradacja cywilizacyjna. Oczywiście nie od razu, ale
to jest proces, który będzie następował.
To będzie proces, który będzie następował i ten proces na pewno zaważy na kosztach przysłowiowego życia każdego z nas. Wcześniej czy później dotkliwie to odczujemy. Więc w tym sensie takie zmiany są nie tylko niezbędne, ale też one dają pewną szansę. Czy ją wykorzystamy, to jest inna jeszcze sprawa. Ale nie możemy poprzestać, zgadzam się z ministrem Gowinem, który mówił, że jedna rzecz jest pewna, nie może być tak jak teraz. Muszą nastąpić zmiany, po to się dyskutuje, żeby... No wiadomo, że nie, jeszcze się taki nie urodził, żeby wszystkim dogodził. Zawsze będą jakieś interesy, które okażą się z tymi zmianami, które zostaną zaprojektowane, czy wejdą w życie kolidujące. Nie można być też naiwnym i się łudzić. Natomiast chodzi o to, żeby to środowisko, żebyśmy mogli sobie podyskutować, wyrazić swoje stanowisko, żeby też ci, którzy będą decydować o losach przepisów, to mówimy oczywiście o ministerstwie, ale też o parlamencie, żeby wiedzieli, jakie jest stanowisko poszczególnych grup interesów w obrębie, przecież są takie, nie ma się to też ukrywać.
No bo jeszcze chcieli parlamentarzyści się tym zainteresować, bo wie pan, że z czytaniem ustaw bywa bardzo
różnie. W obrębie szkolnictwa i w obrębie uczelni są różne interesy dotyczące dyscyplin, jednostek itp. itd. Chodzi o to, żeby jakoś znaleźć sposób, który pozwoli nam pójść cywilizacyjnie do przodu. Bez rozwoju nauki nie mamy szans na cywilizacyjny awans. Mam nadzieję, że to dotrze i do tych, którzy decydują, ale też dotrze do naszych słuchaczy i dotrze do społeczeństwa, że nauka, szkolnictwo to nie są przysłowiowi, nie wiem, jajogłowi albo ludzie, którzy nic nie robią, biorą pieniądze za nic albo robią rzeczy, które są kompletnie niepotrzebne.
To takich przykładów konkretnych moglibyśmy podać mnóstwo.
To myślę, że bo tu oczywiście mówimy o inwestycjach, bo to jest inwestycja w kapitał ludzki, inwestycja w kapitał kulturowy. To jest inwestycja, która zwraca się przez wiele lat. Efektów, jak mówię, nie widać od razu. To nie jest kopanie rowu, gdzie można zobaczyć efekt natychmiast. Ale ta inwestycja, przecież pokazują to wszystkie kraje, które są bogate, które odbyły tą drogę do państw wysoko rozwiniętych, inwestowały bardzo dużo w rozwój nauki i badań.
I to ich uczelnie brylują, jeśli chodzi o rankingi.
Jakby to przecież choćby z tego powodu daje to przykład, że jednak to jest ten efekt, osiąga się oczywiście po latach, ale widać i on się przekłada na życie każdego z nas. Ja sądzę, że to przekonanie jest... mam nadzieję, obecne i w elitach politycznych, ale także i wśród społeczeństwa, że to jest szansa dla nas wszystkich.
A skoro mówiliśmy o Europie, to myśli pan, że Europa wybierze za nas Polaka na stanowisko przewodniczącego Rady Europy?
Czy Europa, czyli liderzy Unii?
Czyli wszyscy poza Polską.
Myślę, że wybiorą. Nie, patrząc na to, co się dzieje, mam nadzieję, że śledzę uważnie, to też nie wszystkie informacje, zawsze się zastanawiam, jaki był cel, no bo każde działanie w polityce powinno przewidywać skutki.
Notabene inspiratorem był Jarosław Gowin.
Powinno przewidywać skutki i tak się zastanawiam, co jest celem tej gry, bo na razie efektów nie widać, chyba że efekty są obliczone tylko na skalę wewnętrzną. Natomiast moim zdaniem to zagranie jednak nam zaszkodzi, jeśli chodzi o Unię Europejską. No klęską będzie oczywistą, kiedy Donald Tusk ponownie, czy zostanie ta reelekcja dokonana na to 2,5 roku, no bo to będzie jakby klęska tego całego pomysłu.
A już widać, że pomysł się raczej nie przyjął. Jeśli posłuchać najważniejszych premierów czy prezydentów państw europejskich, którzy się wypowiadają w tym temacie, no nie mają złudzeń, że popierają Donalda Tuska i mówią o tym, że dobrze sprawował swoją funkcję, pokazują jego zasługi, a w Polsce mamy jakby to zrobione trochę odwrotnie.
Dobrze, to możemy dyskutować, bo to jest...
Z punktu widzenia różnych szefów państw.
To też jest... Proszę pamiętać, pewna marketingowa,
oczywiście. Politycy, i kurtuazji jest.
Politycy mogą w kuluarach mówić coś zupełnie innego, to też musimy,
i pewnie mówią.
Musimy brać pod uwagę. Natomiast wydaje się, że sami inicjatorzy z kręgów dzisiaj rządzącej partii moim zdaniem też nie wierzą, że ta inicjatywa przyniesie pożądane skutki, no bo jeżeli celem byłoby to, że, znaczy minimalnym pewnie, żeby Donald Tusk nie otrzymał reelekcji, no maksymalnym, żeby zastąpił go inny Polak, Jacek Sariusz-Wolski. Moim zdaniem jedno i drugie jest nierealne. No to pytanie właśnie, o co się toczy...
16 głów państw tak naprawdę wystarczy de facto, żeby się wypowiedział.
O co się toczy rozgrywka? No bo polityka to też jest pewne działanie długofalowe. To, co się dzisiaj wydaje klęską, może być z czasem przekute w sukces.
Co więcej, politycznie można wszystko tłumaczyć, czasami bardzo ładnie, wie pan, można przewrotnie powiedzieć, jak się nie uda z panem Sariusz-Wolskim, że oto nawet w Europie nie chcą już tych z Platformy, tak? Bo tak ich kojarzą, mimo że pan
jasne,
nie
tylko,
jest.
Ale my mówimy cały czas
o polskim wydźwięku, oddźwięku.
Mówimy cały czas o rozgrywce wewnętrznej, tymczasem no, tego rodzaju rozgrywka musi brać pod uwagę również nie tylko okoliczności, ale konsekwencje zewnętrzne. I patrząc na to, no to tak jak powiedziałem, obawiam się, że te konsekwencje będą niestety dla Polski niedobre.
Mam nadzieję, że nie sprawdzi się ten scenariusz, który podaje w polityce, bo opisali bardzo prostą metodę na to, co może zrobić Polska, aby cały szczyt i wszystkie rzeczy, które zostaną tam podjęte, były nieważne. Po prostu na koniec takiego szczytu dokonuje się no, czegoś na kształt skwitowania. Tak, wszyscy, dokładnie, którzy brali w nim udział, podpisują się, że oto wiedzą, co się tam wydarzyło i że wchodzi w to w życie. I gdyby taka Polska się wyłamała i nie podpisała tego, nigdy jeszcze tak się nie wydarzyło w historii Unii Europejskiej, ale zawsze może być ten pierwszy raz, no to wtedy obawiam się, że narazilibyśmy się na totalną śmieszność w Europie.
No tak, ale też izolację. No, proszę pamiętać, jesteśmy w takim, a nie innym miejscu Europy. Mamy takie, a nie inne interesy. I to interesy niezależne już nawet od tego, kto aktualnie rządzi. I tego rodzaju kroki, to oczywiście śmieszność to jest taka jakby wymowa symboliczna, ale gorszą jest rzeczą izolacja.
Ja nie wiem, czy czasami do Polaków bardziej nie dociera to, że ktoś się z nas śmieje, niż
narażamy się na izolację. W sytuacji, kiedy no, wokół nas mamy no, do czynienia z daleko idącą niepewnością i zagrożeniami, ale mamy także w obrębie Europy do czynienia z różnymi zagrożeniami i w efekcie możemy znaleźć się na marginesie. Nikt nas oczywiście z Unii usuwać nie będzie, to jest jasne, nie będzie tego rodzaju kroków, ale marginesie podejmowania decyzji się
może
znajdzie.
Łatwiej byłoby wtedy część Polaków namówić do tego, żebyśmy sami się z tej Unii wzorem Brytyjczyków usunęli. Wie pan, wiele spośród tych osób, które w tej chwili rządzą Polską, z jednej strony mówiło tak, jesteśmy proeuropejscy, ale z drugiej strony wyrażało bardzo wiele wątpliwości co do tego, jak Unia funkcjonuje i czy my w ogóle powinniśmy być w strukturach tej Unii. Przyklaskiwali Brexitowi niejednokrotnie.
Przynajmniej część z nich, to prawda.
Też
nie można być naiwnym. Unia to nie jest armia zbawienia. To nie jest grono aniołów, gdzie wszyscy z wszystkich kochają. To też trzeba być realistą.
No, jest tutaj wielość interesów.
Zdawać sobie sprawę z tego, jak to działa i nie można usypiać się tym właśnie snem, że jest świetnie, wszyscy się świetnie rozumiemy, wszyscy się dogadujemy. Nie, ja uważam, że taki realizm jest niezbędny. Natomiast mówimy o wyjściu z tak zwanym polexicie. Moim zdaniem jest to nierealne ze względu na społeczne nastroje. One są w zdecydowanej większości. Polska jest jednym z najbardziej prounijnych, jeśli chodzi o sympatie społeczne krajów, no bo proszę brać pod uwagę taką prostą rzecz. Każdy wyjrzy za okno i wyjdzie.
I widzi tą Unię Europejską.
Wyjdzie, tak. I wyjdzie na ulicę, widzi ile, nie tylko ja, ale ile to, co wokół mnie skorzystało. Bardzo trudno byłoby, myślę, bez jakichś ekstremalnych sytuacji, przekonać większość społeczeństwa do wyjścia z Unii. I z jednej strony to jest jakby, no, nazwijmy to margines bezpieczeństwa. No, przecież trudno uwierzyć, że rządzący sobie z tego nie zdają sprawy. To na pewno ogranicza, jeśli mówimy oczywiście o wypowiedziach, ale ogranicza też możliwość pole działania. Natomiast to, w jakie miejsce w Unii zajmujemy, jakie będziemy zajmować, to już jest inna kwestia. Na razie, jak się wydaje, to miejsce jest miejscem słabszym niż kilkanaście miesięcy
temu.
Temu.
Ale sami na to pracujemy.
Nie tylko. To też jest proces wbrew pozorom bardzo złożony. Też często dorabia się nam gębę przysłowiową. Ja czytam i prasę niemiecką czy austriacką. Część rzeczy czy część z obrazu Polski jest kompletnie niedorzeczna. Natomiast trzeba brać pod uwagę, że ona wpływa także na opinię publiczną, a tym samym na rządzących, którzy oczywiście części rzeczy nie powtórzą, ale to nie o to chodzi, że ktoś powtarza, tylko co robi jeszcze przy tej okazji. I to musi dawać do myślenia, no bo potrzebna w polityce jest potrzebna jakaś strategia. Możemy nad nią dyskutować, czy jest taka, czy inna. Ja się zastanawiam, jaka to jest strategia, no bo mamy do czynienia z pewnymi słowami o ochronie polskich interesów, o tym, że skądinąd często w Europie.
A nie ma pan wrażenie, że to jest też narracja, która się doskonale sprzedaje od jakiegoś czasu w Polsce, że części osób nie interesuje w ogóle to, co tak naprawdę się dzieje w tej Unii Europejskiej. Oczywiście cieszą się, jak mają inwestycje, basen, drogę, cokolwiek, jak Unia wyłożyła pieniądze, natomiast nie wiedzą zupełnie, jakimi mechanizmami rządzi się to wszystko, co dzieje się w Unii Europejskiej, i łatwiej jest powiedzieć, że oni są antypolscy, że robią wszystko, żeby nas marginalizować, że rozgrywają swoje własne interesy, a do nas to tak naprawdę najchętniej wsadziliby uchodźców i tak dalej, i tak dalej. To jest takie mówienie trochę spod budki z piwem, natomiast takie poglądy też ludzie w naszym kraju mają. I tu łatwo trafić.
Nie tylko zresztą w Polsce, żeby była jasność.
Tak, jasne. Wiedza, no pokazali to Anglicy też.
Wiedza o Unii jest wbrew pozorom w wielu społeczeństwach, co z tak zwanej starej Unii, też całkiem niska. Natomiast to oczywiście ułatwia, czy można używać, no bo mówimy o strachach. Strach jest jedną z podstawowych ludzkich emocji. Jeżeli ktoś umie na nim grać, to może, ale rozbudzanie strachu, jakby rozbudzanie emocji jest bardzo ryzykowne, bo bardzo trudno je kontrolować. Można je stymulować, ale z kontrolą już bywa różnie, więc jakby skutki mogą być odmienne od tych, którzy tego rodzaju emocje rozniecają.
Skoro pan profesor powiedział o emocjach, to na sam koniec, bo musimy powoli kończyć rozmowę. Przenieśmy się na polskie podwórko. 8 marca protestują kobiety w Polsce. Nie powiem, że wszystkie, bo oczywiście nie wszystkie, natomiast duża część kobiet pojawiła się na ulicach. No i znajduje się skądinąd kontrowersyjna, może to też jest strategia polityczna, pani Pawłowicz, która mówi, że zachowują się jak ladacznica. To jest gra na emocjach? Czy jak traktować tego rodzaju wypowiedzi?
Znaczy, po pierwsze, to nie jest mój wokabularz. Ja wobec żadnych ludzi nie używam tego rodzaju określeń. Nawet jeśli ich nie lubię. To jest po pierwsze. Po drugie, jestem nauczycielem akademickim i no, nie ukrywam, że czuję się zakłopotany, kiedy osoba, która też jest nauczycielem akademickim, no, wypowiada się, jak pan mówił, spod budki z piwem, używając słownictwa może gorzej.
Ja powiem panu, że jak to dzisiaj usłyszałem, to zastanawiałem się, jak byłoby odebrane, gdyby ktoś w latach świetności i solidarności powiedział, że ci, którzy wychodzą na ulicę i strajkują, walczą o wolność, inaczej pojętą oczywiście, natomiast kobiety też trochę mówią o wolności. To zwykli robole, to jakiś nikt, to są śmieci, które coś tam chcą.
Słowa oczywiście wyrażają emocje i to są słowa pogardliwe, tak najłagodniej rzecz ująwszy. Ja uważam, że w debacie publicznej trzeba ważyć słowa, zwłaszcza jeżeli wypowiadają to osoby publiczne. Pani profesor Pawłowicz jest posłem, jest nauczycielem akademickim, jest politykiem. Musi ważyć emocje także w stosunku do tych, którzy ani nie są, czy w tym wypadku pani, ani ją nie popierają, a ba, też grubymi słowy czasem ją
zwłaszcza, że nie obdarzają. Można być od 7 do 9 nauczycielem akademickim, jasne, potem chwilę posłem, a na koniec politykiem.
Mówimy, znaczy to jest tendencja, która w naszym kraju już trwa od jakiegoś czasu. To znaczy schamienia, także schamienia języka. Języka, który ma poniżyć, ma pokazać pogardę, ma wykluczyć dialog. Ja uważam, że to jest droga niedobra, donikąd. W ten sposób nie można ze sobą rozmawiać. Nie możemy jednej części społeczeństwa wysłać w kosmos. To są nasi rodacy, żyją razem z nami. Musimy umieć się z nimi rozmawiać, nawet jeśli się z nimi nie zgadzamy. To jest elementarz demokracji. Nie można polityk, który myśli poważnie o tym, żeby pracować dla dobra nas wszystkich, niezależnie od tego, czy my tą pracę doceniamy, czy nie, musi umieć ważyć słowa i musi umieć dotrzeć do tych, którzy nie są jego wyborcami, którzy nie podzielają jego poglądu. Musi umieć z nimi rozmawiać. To nie jest rozmowa. Tak nie można rozmawiać z nikim. Ale też oczywiście, żeby mieć jasność, tak samo postępuje część osób z tak zwanej drugiej strony.
Ależ oczywiście.
Też posługując się grubymi słowy, też odsądzając od czci i wiary.
Tylko pytanie, kto może więcej w danym momencie, albo kto powinien.
Tego,
móc,
znaczy ja uważam, że powiedzieć. Ludzie, którzy są na przysłowiowym świeczniku, którzy mają władzę, którzy należą do elity, muszą tego rodzaju umiejętności posiąść. Muszą się ugryźć czasem w język. W prywatnym gronie mogą mówić różne rzeczy. Publicznie takich rzeczy wobec swoich współobywateli.
I mamy wielu takich polityków w Polsce, którzy tak się zachowują. Na pewno myślą co innego, ale pokazują klasę, tak? Pewnego rodzaju obycie.
Jasne. Wydaje mi się, że to jest droga donikąd. Tak jak mówię, to są nasi rodacy, żyjemy razem z nimi. Nie możemy mówić, że to jest ktoś nam obcy i mamy się go w ten sposób w ogóle z nimi nie rozmawiać. Jak mówię, to nie jest postawa ani mi osobiście bliska, ani uważam, to jest postawa, która nie przyniesie politycznych profitów. Ona umacnia tylko tak zwany twardy elektorat, te grupy żelaznego elektoratu, ale obok tego jest większość społeczeństwa, która oczekuje od polityków odpowiedzialności za słowa i odpowiedzialności za czyny, umiejętności do dialogu.
I pewnego rodzaju poziomu, bo często mówi się o tym, że polska klasa polityczna ma
niski poziom. Ja zawsze powtarzam, politycy nie biorą się z księżyca, nie przylecieli tu na miotle.
Oczywiście.
Sami żeśmy ich wybrali i jeżeli zarzucamy im różne rzeczy, to najpierw sami spojrzyjmy w lustro.
Wydawać by się mogło, że zrobiliśmy to świadomie. Profesor Jarosław Macała, Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dziękuję bardzo.
Kłaniam się, dziękuję bardzo.